SBS Radio. Wypowiadając to słowo pension, kojarzy nam się oczywiście tutaj instytucja Centrelink. Jak to się ma do jakichkolwiek wypłat z Centrelink?
No właśnie, Centrelink to jest kolejna komplikacja, która się może nadarzyć w momencie, kiedy zdecydujemy korzystać sobie z naszych oszczędności. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że Centrelink dopiero zaczyna się nam interesować, kiedy osiągniemy tak zwany wiek, gdzie się kwalifikujemy na tą pensję rządową, czyli tą age pension. Ten wiek również jest przesuwany do góry. Obecnie goal jest taki, żeby ten wiek był 67 lat. Osoby, które...
Ale w obecnym momencie jest 65, tak?
W obecnym momencie, no, to się zmienia wedle daty urodzenia, ale dla niektórych osób będzie 65, dla niektórych będzie 65,5, 66 i tak dalej. Mhm. To się ciągle przesuwa. To jest taki, no, przesuwający się, powiedzmy, poprzeczka. To można łatwo sprawdzić, patrząc na swoją własną datę urodzenia. Są takie tabele na internecie, wystarczy wpisać My Age, Pension Age i wpiszemy swoją datę urodzenia, to nam wyskoczy, kiedy możemy to dostać. Tak więc od tego momentu Centrelink zaczyna patrzeć, no dobrze, co mamy w naszym superannuation? Co mamy w naszym pension? Patrzą na obydwa konta w tym momencie. No i Centrelink zawsze patrzy, ile na tym koncie mamy i patrzy też, ile zarabiamy na tym koncie. I to jest właśnie bardzo ciekawy punkt, który często omawiam z klientami, kiedy mam sytuację, że powiedzmy klient ma nieruchomość, a także ma konto superannuation. Bo Centrelink patrzy na jedno i drugie inaczej. Taki przykład. Załóżmy, że mamy jakąś nieruchomość w Sydney, która tam niezależnie od tego, ile jest warta, i dostajemy od tej nieruchomości, zarabiamy jakąś rentę, prawda, która jest ściągana.
Znaczy wynajmujemy. I ktoś tam płaci czynsz.
Ktoś tam płaci czynsz, dokładnie, tak. Ten czynsz może być, powiedzmy, no w tej chwili, no w Sydney niestety czynsze są dosyć niskie w porównaniu do tego wartości tych domów.
Procentowo, tak.
Procentowo, zgadza się.
Nie same w sobie aż takie niskie, bo właściwie mówi się, że mieszkania są drogie.
Procentowo, ale właśnie, procentowo, to jest kluczowe słowo, tak.
Ale powracając do tego, co chciał pan powiedzieć, dostajemy czynsz, wynajmujemy sobie tą nieruchomość i...
No właśnie, i co się dzieje w tym momencie? Centrelink liczy cały czynsz jako nasz dochód z tej nieruchomości, minus, powiedzmy, tam odliczenia, czyli opłaty dla agentów, czy opłaty do konsilu, takie inne wydatki, jakie są związane z tą nieruchomością, ale liczy całą sumę. Teraz, patrząc na konto superannuation, czy konto pension, coś ciekawą rzeczą, że Centrelink nie patrzy, ile wyciągamy z tego konta pension, czyli jaka suma płynie nam na nasze konto bankowe, czyli nie patrzy na to w ten sam sposób, jak patrzy na czynsz, tylko Centrelink zakłada, ile my zarabiamy na tym koncie. Nie mają swoje tabelki. I tabelki są różne, w zależności od tego, czy mamy patrzy na pojedynczą osobę, czy na powiedzmy, na couple, ale maksymalny procent, jaki oni zakładają, że my zarabiamy na ten superannuation, to będzie 3,25%. Czyli możemy mieć takiej sytuacji, że w tym superannuation koncie zarabiamy sobie wiele więcej niż taka suma. Raczej spodziewamy się, że większość osób zarabia więcej niż 3,2% na swoim superannuation. I ten dodatkowy plus tego zarobku, jaki tam osiągamy, jest w ogóle ignorowany przez Centrelink, dlatego że oni mają swoją tabelkę. Tak więc często w takich wypadkach, no, w zależności od indywidualnej sytuacji klienta, czasami wychodzi na to, że mając taką sumę, powiedzmy, w superannuation czy w nieruchomościach, w superannuation możemy dostać więcej Centrelinku, dlatego że Centrelink zakłada, że zarabiamy mniejszą sumę niż rzeczywiście zarabiamy.
Czyli to jest właściwie na naszą korzyść, że oni tak dokładnie nie
sprawdzają. Może być na naszą korzyść, tak, dokładnie. Mm-hmm. I w tym wypadku właśnie warto spojrzeć na odrębną sytuację każdej osoby i porównać, która opcja była bardziej optymalna. Oczywiście muszę wziąć też pod uwagę to, że Centrelink liczy wartość nieruchomości. I wartość...
No właśnie, o to się chciałam zapytać, no bo daje pan przykład nieruchomości, która jest wynajęta i która generuje dochód. Teraz zakładając, że tam jeszcze jest jakaś hipoteka na tym, to oni też jakoś są w stanie skalkulować. Oni będą wiedzieli, ile jest tam tej straty, prawda? Ile płacimy do banku i ile nam zostaje. I tutaj mamy dochód. A co się dzieje w momencie, kiedy mieszkamy w tym domu i już tym wyciągiem 205 tysięcy spłaciliśmy tą hipotekę i nie mamy w ogóle zadłużenia na tym domu, a dom warty jest 1,5 miliona?
No właśnie, to jest bardzo, bardzo ciekawy punkt, dlatego że przede wszystkim mieszkanie czy dom, w którym my mieszkamy, Centrelink tego w ogóle nie liczy do swoich tak zwanych testów, gdzie oszacowują, jaka emerytura nam się należy. Myślenie jest bardzo proste. Każdy musi mieć dach nad głową. Nie można to patrzeć jako inwestycja. Dlatego wartość naszego domu czy mieszkania jest kompletnie ignorowana. I teraz spójrzmy na taką sytuację. Powiedzmy, mamy taki dom w Sydney czy gdziekolwiek indziej. Powiedzmy, że jest jeszcze na nim pożyczka i powiedzmy, że mamy superannuation. Załóżmy, że pożyczka jest 200 tysięcy. Teraz tak, załóżmy, że na superannuation mamy sumę, powiedzmy, 500 000, 500 tysięcy. Cała ta suma jest liczona do Centrelinku jako nasz asset. W momencie, kiedy, powiedzmy, wyjmujemy sobie te 200 tysięcy superannuation, spłacamy naszą pożyczkę, nasz dom, jego wartość nie uległa zmianie, pożyczka została spłacona, pieniądze nie są już liczone do Centrelinku, a nagle nasze superannuation jest mniejsze 200 tysięcy i kwalifikujemy się na wyższą pensję. W zależności od sytuacji, czasami to może być pozytywne, czasami nie. Ludzie jeszcze mają różne plany poza tym. Ale no to jest taki ciekawy niuans, że spłacanie pożyczki w własnym domu no praktycznie kwalifikuje nasz na wyższy Centrelink.
No bo redukujemy zadłużenie.
Dokładnie.
Dom jest naszym tym lokum mieszkalnym, a z czego żyć musimy, prawda?
No właśnie, a dom jest nieliczony do Centrelinku.
Ciekawa jestem, kiedy zmienią ten przepis.
Kto wie. Kiedyś krążyły pogłoski, żeby zacząć liczyć wartość domów. To szybko upadło, dlatego że gdyby zaczęli liczyć wartości domów...
To chyba nikomu by się nic nie należało.
W Sydney, w Melbourne już nikt by nie dostał Centrelinku nigdy.
Nie wiem, czy to jest prawda, czy to tylko pogłoski. Słyszałam o takim wymogu, że w ogóle, jeśli chce się otrzymać jakąkolwiek pension od Centrelinku, jednak jest lub może kiedyś było brane pod uwagę wartość działki.
Tak, jest taki przepis, że Centrelink będzie ignorował miejsce, w którym mieszkamy, razem z ziemią, która jest przyłączona do tego domu, powiedzmy, ale jest limit wielkości tej ziemi. Zdaje się, to było 5 akrów.
Czyli acres, tak, żeby tak było jasno, bo to wszystkie te jednostki są inne w Polsce, w Australii, czyli 5 acres, 5 acres.
Dokładnie. Jeżeli mamy więcej niż ten obszar, no to...
A 5 acres to jest tak. Duże, bardzo duża działka, drodzy państwo, także tam na tym mogłyby stać chyba 4 domy, jak się nie mylę.
I w momencie, kiedy mamy działkę, która jest większa niż ten obszar, no to pojawia się ten problem, że Centrelink zaczyna liczyć tą część, która jest większa.
I wtedy pomniejsza nam te wypłaty.
I pomniejsza nam
teoretycznie
z tej pensji. Jak najbardziej. Tak więc, no to jest taki inny przepis, trochę mniej znany. Powiedzmy, Sydney pewnie jest mniej istotny. Centrelink chyba to patrzy w ten sposób, że jeżeli mamy aż taki duży obszar ziemi, to oni zakładają, że ten obszar ziemi powinien siebie zarabiać. Raczej bym powiedział, że w takich wypadkach trzeba się z nimi skontaktować bezpośrednio i dowiedzieć się, jaki to będzie miało wpływ.
Czy jest wiele osób, które zakończyły już pracę zawodową, należy im się superannuation i decydują wybrać tą sumę superannuation, wypracowanej tej emerytury i pojechać do Polski z tą kwotą?
Tak, zdarzają się takie przypadki. Też często mam pytania na taki temat, takie mają plany różne osoby. Czy jest to dobra decyzja? No to zależy od indywidualnej osoby, ale są pewne komplikacje, które myślę, że postawią taką osobę w gorszej pozycji. Podam może parę przykładów. W momencie, kiedy trzymamy swoje oszczędności na koncie superannuation czy na koncie pension, jeżeli wyjmujemy te pieniądze, mamy regularny dochód z tego i ukończyliśmy 60 lat oczywiście, ten dochód nie jest w ogóle opodatkowywany. On w ogóle nie jest brany pod uwagę przez Australian Taxation Office. Ten dochód zawsze pozostanie wolno podatku, no chyba, że się przepisy zmienią. W momencie, kiedy te pieniądze wyjmiemy, zawieziemy je do Polski i tam zainwestujemy czy włożymy na konto, możemy się znaleźć w sytuacji, że zaczniemy płacić podatek od dochodów z tych inwestycji. Druga sprawa, wszystkie te inwestycje, które są na tym koncie pension, jak one zarabiają na siebie, one również nie są opodatkowywane. W momencie, kiedy to wyjmiemy, zawieziemy do Polski, zainwestujemy, to nawet jeśli tak samo je zainwestujemy, zaczniemy płacić podatek od tego. To jest konsekwencja, z której być może nie zdajemy sobie sprawy. Drugim problemem jest takim, że w momencie, jeśli wyjmiemy te pieniądze, zabierzemy je do Polski, cokolwiek tam z nimi zrobimy, a potem się rozmyślimy, najprawdopodobniej nie będziemy mogli tych pieniędzy z powrotem włożyć do superannuation po powrocie do Australii. Czyli jeśli zmienimy zdanie, wrócimy z tą sumą, zazwyczaj większość osób nie ma możliwości, żeby te pieniądze z powrotem włożyć do superannuation, czyli muszą je zainwestować pod własnym nazwiskiem, co się wiąże z większymi podatkami, co się w ogóle wiąże z podatkami, których przedtem nie było. Tak więc jeśli ja zawsze tłumaczę klientom, że jeśli naprawdę nie są im potrzebne pieniądze w Polsce, żeby coś kupić za te pieniądze, nie ma żadnego powodu, dlaczego nie mogliby dalej inwestować w Australii i korzystać z tych ulg podatkowych, które są osiągalne w systemie superannuation lub w systemie pension. Wyjmowanie tych pieniędzy niestety może się okazać decyzją nieodwracalną.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dzisiaj pan Michał Brandt, doradca finansowy.
Dziękuję bardzo.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.